ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty jest ze mną.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nadeszła dobra zmiana, nareszcie. Włodzimierz Czarzasty wrócił do swoich sweterków. Dzisiaj czerwony.
No tak, lubię swetry. Nie wiem, tak. Wydaje mi się, że dosyć dużo przyłożyłem serca do tego, żeby ludzie w Polsce nosili swetry. Potem mi doradcy mówili różni, bo mamy różnych doradców. Słuchaj, musisz być poważny. Tak jakby i nosić garnitur. Tak nawiasem, tak jakby powagę człowieka dawał garnitur, a nie rozum. Mówią po prostu...
Ale jak, rozumu nie widać garnitur. Tak,
jak założysz garnitur, to wszyscy będą myśleli, że jesteś mądrzejszy.
Ale ma pan jeszcze okulary, garnitur, wtedy wyglądałby pan i elegancko, i mądrze.
No tak. No, przemyślę to.
Pan to przemyśli, a na razie poproszę o odpowiedź na pytanie, jakie działania podjęli wasi europosłowie, by spełniony został pański postulat, aby Unia Europejska dała nam 500 euro na każdego Ukraińca, którego przyjęliśmy?
Masę działań żeśmy zrobili z europosłami. Powiem szczerze, również moja skromna osoba, a Roberta Biedronia przede wszystkim.
A konkretnie to jakie to były
proszę
działania?
Pana, spotkaliśmy się z czteroma komisarzami, żeśmy ten postulat złożyli, żeby to zostało zrobione. Zgłosiliśmy to na forum PES-u, Partii Europejskich Socjalistów. Zgłosiliśmy to na zjeździe PES-u, czyli zjeździe, który się odbył w Berlinie, na którym byłem. Rozmawialiśmy z SPD i wie pan, i ku mojemu przerażeniu, naprawdę ku mojemu przerażeniu, po prostu nikt tego nie chce w Europie słuchać.
No nikt nie chce słuchać tego, żeby Polska dostała 12 miliardów euro, bo pan to wyliczył. I żądamy od Unii Europejskiej pieniędzy i przeznaczenia ich na uchodźców. Wyliczył pan, że to będzie 12 miliardów euro. Za te pieniądze powinny być sfinansowane edukacja, opieka zdrowotna i tak dalej.
Proszę pana, po pierwsze wyliczyliśmy specjaliści, że koszt mniej więcej utrzymania i funkcjonowania jednego obywatela z Ukrainy wynosi 500 euro miesięcznie. Po drugie uważam, że te pieniądze powinny pójść poza wszelkimi środkami skierowanymi do Polski. Czyli poza KPO, poza absolutnie. Tak jak poszły swego czasu do Turcji, tak tutaj i Turcja została zabezpieczona w znacznej części, tak tu te pieniądze powinny przyjść. Proszę państwa, za chwilę już zaczyna się zima. Za chwilę może być następna emigracja Ukraińców. Polacy i Polki bardzo dużo dla nich zrobili, ale teraz musi zrobić państwo polskie, bo za chwilę będziemy mieli takie głosy, że to Polacy mają dosyć.
Ale nikt się z panem tutaj nie będzie spierał, że te pieniądze by się Polsce przydały. Tylko pytanie brzmi, jak przekonać Komisję Europejską, by te pieniądze
wszystkie wysypała. Siły muszą mówić o tym, znaczy żeby była jasność, bo lubię stawiać kropkę na D. To jest skandal, że Komisja Europejska tego nie robi. Uważam, że to jest skandal, że Polska nie dostaje 500 euro na Ukraińca, nie dla Ukraińca. Te 500 euro to są koszty mieszkania,
opieki zdrowotnej. To teraz opieki powiedz, żeby nie było, bo później wie pan, bo później rzeczywiście pojawiają się fejki i będzie, że Czarzasty chce rozdawać Ukraińcom po 500 euro.
Na Ukraińca państwo polskie powinno dostać 500 euro miesięcznie na. I to jest służba zdrowia, to jest szkolnictwo, to są wszelkiego typu sprawy socjalne, bo przecież Ukraińcy korzystają z podobnej opieki socjalnej jak Polacy. Wie pan, w pewnej chwili było tak, że jeden naród oddał drugiemu 1 000 000 dzieci pod opiekę. Wie pan, to się nie zdarza po II wojnie światowej. W związku z tym, jeżeli ktoś tego nie widzi, mówię do Komisji Europejskiej i mówię również do frakcji socjaldemokratycznej i naprawdę o to walczę i będę walczył. Po prostu jesteście w tej sprawie nierozsądni. Doprowadzicie do tego, że wielki naród, Polacy po prostu zostaną z tym sami i zaczną ludzie z innych struktur partyjnych, na przykład z Konfederacji, zaczną mówić tak, bo to tam stałem w kolejce, a przede mną był Ukrainiec, a to trzeba by było go kijem tknąć, a nikt go nie tknął, to w ogóle skandal. A w szpitale są niegroźne w tej sprawie.
Dobrze, pan, Polacy, brzmi to dobrze, to znaczy ja oczywiście mógłbym tutaj złośliwie wytknąć, że to wasi europosłowie, jak było głosowanie nad jakimikolwiek pieniędzmi dla Polski, to mówili, żeby ich Polsce nie dawać, ale zostawmy to, bo teraz nie o tym. Mam pytanie inne. Dlaczego w takim razie na przykład nie próbował pan zmontować jakiejś szerszej koalicji? Bo jak sądzę, akurat hasło 500 euro na Ukraińca z Komisji Europejskiej w ramach pokazania, że cała Europa jest solidarna z Ukrainą, to byłoby hasło, które połączyłoby i Koalicję Obywatelską, i PiS, i Was, i PSL, no wszystkich, no może oprócz Konfederacji, chociaż ona też by chciała dostać pieniądze z Brukseli.
Proszę pana, będziemy to próbowali robić. Bardzo możliwe, że byłem do tej pory, zresztą takie są efekty nieskuteczne, ale trzeba po prostu walczyć. Przyjdzie nas, ja uważam tak, zacznie się następna fala, powtórzymy ten postulat po raz kolejny. Każda rada dobra, tak? Wie pan... Muszę być skuteczniejszy w tej sprawie. Wiem o tym i też apeluję do wszystkich swoich przyjaciół. Notabene wszyscy w sprawie Ukrainy się zachowują moim zdaniem rozsądnie, łącznie z rządem.
Tu chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, rozmawiałem niedawno z szefem BBN-u, ministrem Jackim Siwierą, i on powiedział, że gdyby Polacy obejrzeli obrady BBN-u, to przywróciłaby im się jakaś wiara w polityków, że potrafią rozmawiać normalnie i mówić do siebie jak ludzie. To prawda? Na posiedzeniach BBN-u rozmawiacie ludzkim głosem?
Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
BBN to biuro.
Tak
Rady.
Jest. Różnie rozmawiamy, ale ostatnia dyskusja na temat szczątków rakiety, która spadła na Polskę, była moim zdaniem rozsądna, tak? Przede wszystkim zdystansowana, bez paniki.
Pana
to się rzadko zdarza.
Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, jest ze mną. Panie marszałku, PiS chciałby zmienić konstytucję w dwóch sprawach. Pierwsza to immunitet. No i dla naszych słuchaczy, dla mnie, jak sądzę, brzmi to dość oczywiste. Chcemy, żeby immunitet, mówi PiS, obejmował posłów tylko w sytuacji, gdy i senatorów i tak dalej, gdy wykonują swój mandat, ale nie wtedy, gdy kradną w sklepie.
Dla wszystkich to brzmi oczywiste, tylko jest jeszcze druga rzecz, dla przynajmniej połowy społeczeństwa albo więcej brzmi nieoczywiste. Proszę pana, nie będzie żadnej zmiany, i to mówię bardzo twardo, nie będzie żadnej zmiany konstytucji z PiS-em. Dlatego, że
nie
PiS...
będzie, to istnieje obawa, że nie będzie żadnej zmiany konstytucji nigdy, dlatego że w przyszłych wyborach prawdopodobieństwo, że będziecie mieli większość konstytucyjną, jest dość nikłe.
Proszę pana, na pewno w tej kadencji nikt z lewicy nie podniesie rękę za tym.
Ale to,
dlaczego?
Ale to wie pan, przepraszam, nie, bo to sekundę, bo to jeżeli wy teraz, kiedy rządzi PiS, mówicie nie, my się z PiS-em w tej sprawie nie dogadamy, to prawdopodobnie PiS, jak będzie w opozycji, też się z wami nie dogada. W związku z tym, być może pan to mówi celowo, właśnie po to, by kryć tych wszystkich posłów i sędziów, i senatorów, i wszystkich objętych immunitetem, by mogli bezkarnie kraść te żelazka, by mogli tam, nie wiem...
W przyszłej kadencji
brać łapówki.
Jestem pewien co do tego, że opozycja będzie miała większość. To jest bezpieczna historia podnoszenia takich tematów. W tej chwili, proszę pana, pamiętam jak dziś, PiS zamknął się w sali kolumnowej i przegłosował budżet. Nie wpuścił tam żadnego opozycyjnego posła. Proszę pana, boję się tego i twardo to mówię i jasno. Zagłosuję za jedną zmianą, PiS policzy głosy, okaże się, że głosowałem za czymś innym. Nie ufam im. W sprawie zmiany konstytucji nie będzie.
Wizja, że nie wie pan, nad czym pan będzie głosował, jest być może kusząca dla wielu, ale ja wierzę w to, że pan akurat wie, na czym głosuje. RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy, dobra?
Dziękuję
bardzo. Zapraszamy słuchaczy do internetu, a życzymy im miłego dnia. No dobra. Poważnie. No. Akurat PiS może kantować albo tam, nie wiem, jakoś manipulować czy majstrować przy wszystkim, ale zmiany konstytucji nie da się przepchnąć o 3 nad ranem, kiedy ludzie są śpiący i nie wiedzą, nad czym głosują, i w zamieszaniu ustanowią tutaj królestwo. No, to jest raczej mało prawdopodobne. Naprawdę.
Większość kwalifikowana przy więcej niż połowie osób
żeby
posłów.
Żeby zmienić konstytucję? Nie, no, trzeba mieć 2/3.
tak?
Z no to dwie trzecie.
Z większości na sali 50%.
No tak, no naprawdę bardzo trudno jest w polskich warunkach znaleźć dwie trzecie głosów. No przy głosowaniu, no nie
proszę
da się.
Pana, proszę no, pana,
serio, ja rozumiem, bo ja nie rozumiem.
Pan, rozumiem, co pan do mnie mówi. Nie mam zaufania do PiS-u, nie będziemy w tej sprawie z PiS-em dyskutować.
Ja rozumiem, że nie chcecie. To niech mi pan obieca w takim razie, niech naszym słuchaczom pan obieca, że wy do tego wrócicie, skoro to jest dobry pomysł, kiedy wy będziecie rządzić.
Proszę pana, do zmian konstytucji wrócimy na pewno, dlatego że konstytucja w kilku sprawach wymaga zmiany, ale wrócimy wtedy, kiedy będziemy pewni, a przypomnę, że razem z innymi siłami, jakoś chyba jedna z sił wiodących, w konstytucję Polsce daliśmy. Obiecuję panu, że będziemy do tego wracali, ale przy większości PiS-u na sali nie.
Bo jest jeszcze, no dobrze, jest jeszcze jeden drobiazg. To z kolei nie wzbudza w ludziach takich emocji, choć moim zdaniem jest niesłychanie ważne. Niech pan zwróci uwagę, przecież pan to wie. Jeśli nie przejdzie poprawka druga PiS-u, by zmienić konstytucję w sprawie wydatków na obronność, tak by nie wliczały się one do tak zwanej reguły wydatkowej. No, po prostu w konstytucji mamy wpisany zakaz zadłużania się ponad miarę. Jeżeli my tego nie zrobimy, to po prostu nie będzie pieniędzy na obronność.
Proszę
spotkacie
pana,
się z tym problemem, kiedy będziecie rządzić.
Jak się spotkamy z tym problemem, kiedy będziemy rządzić, będziemy rozwiązywali problemy. No proszę pana, jeden jest problem. NIK, dobra, szefowi NIK-u można wierzyć, można nie wierzyć, ale NIK dał takie stanowisko i słuszne. Wie pan, że idzie poza Sejmem w tej chwili poprzez fundusze poszło już ponad 200 miliardów złotych. To jest argument absolutnie nie pana, tylko PiS-u nietrafiony. Pompują pieniądze poza budżetem, poza kontrolą Sejmu, wydają pieniądze bez przerwy, tak? I nagle, i to jest podejrzane, i nagle mówią, o, ale jest ta reguła wydatkowania finansowego, musimy nad tym się zastanowić. Wie pan, boję się tego, po prostu, wie pan, jest coś takiego w obywatelach, również we mnie, jak kwestia zaufania do państwa. Nie wierzę temu państwu zarządzanemu
czyli
przez
ja
PiS.
Nie mogę wierzyć, bo rządzi partia, której nie lubię, na przykład PiS, ale mam wierzyć, kiedy będzie rządziła partia, którą lubię, na przykład Lewica, tak? Znaczy to, wie pan, to pan z kolei wytwarza w ludziach takie przekonanie, że skoro tak jest, to zwolennicy PiS-u, a jest jednak sporo w społeczeństwie, jak pan będzie chciał zmienić konstytucję, nawet w najprostszej, najbardziej oczywistej sprawie będą mówili, Czarzasty kombinuje, na pewno chcą coś ukraść.
Inteligentna teza, tylko problem polega na tym, że rozmawia pan z politykiem, który reprezentuje akurat siłę, która Polsce konstytucję dała.
Tak, a wiem, nigdy wam tego nie zapomnę, głosowałem przeciw.
Dobra, a rozmawiamy o PiS-ie, które tą konstytucję według nas łamie. To jest, wie pan, no, jeżeli by konstytucja nie była łamana i jeżeli by praworządność i te zasady nie były łamane...
Ten argument obraża pańską inteligencję, panie marszałku, którą ja akurat wysoko sobie cenię.
Kocham pana.
Miłość odwzajemniona, ale teraz porozmawiajmy poważnie. To, że PiS łamie konstytucję, pana zdaniem, to jest zupełnie inna sprawa. I tego nie zmieni... Znaczy, proszę pana, to jest sprawa dość oczywista, mnie się wydaje. Znaczy, naprawdę skandalem jest to, że w Polsce sędzia czy poseł może, jeśli nie zostanie na gorącym uczynku złapany, może brać łapówki w zasadzie bezkarnie, bo nikt mu nie może postawić zarzutów, bo ma immunitet.
Dobrze, potwierdzam pana słowa. Będziemy zmieniali w tej sprawie konstytucję, jak będziemy mieli partnerów, którym będziemy ufali w tej sprawie.
Dobrze,
mam prawo nie ufać PiS-owi, nie ufam PiS-owi. Widzę, co robi z prawem, widzę, co robi z sędziami, widzę, co robi z Trybunałem Konstytucyjnym, widzę, co robi z Sądem Najwyższym, z Izbą Dyscyplinarną, widzę, co robi z tymi rzeczami.
Tak,
nie ufam im
tak
po prostu.
Serio,
tak?
Tak serio. Myśli pan, że sądownictwo nie wymaga reformy na przykład?
Absolutnie wymaga. Tylko proszę pana, od 7 lat...
A niech pan, nie, ale niech pan na chwilę naprawdę... Dobra, zostawmy tego strasznego Ziobrę, tego okropnego Kaczyńskiego. Zostawmy to, bo to ja wiem, jacy oni są. Są straszni.
Wymaga reformy.
Zjadają dzieci. Ale no, czy sytuacja, w której sędziowie de facto... Znaczy, jeżeli pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi, że grozi w Polsce sędziokracja, że sędziowie będą nie tylko prawo egzekwowali, ale będą również prawo tworzyli. To czy to nie jest pewne zagrożenie, bo sędziowie nie są wybieralni?
Proszę pana, sądownictwo jest do reformy, Absolutnie.
I wy to zreformujecie?
Będziemy się starali.
Ale w taki sposób, że co, że przywrócicie to, co było?
Proszę pana, będziemy się starali. Nie jestem specjalistą od sądownictwa. Są ludzie mądrzejsi w tej sprawie ode mnie. Ale wczoraj na przykład w Sejmie zdarzyła się rzecz taka. Sejm przegłosował, że nie będzie można ludzi, którzy potencjalnie łamali prawo i jest decyzja nawet sądu w tej sprawie, że jeden z samorządowców łamał prawo, wczoraj żeśmy przegłosowali głosami PiSu ustawę, która po prostu
abolicję.
Więc Sejm wczoraj się zajął sprawami sądownictwa. Wie pan, można tak powiedzieć, że zostawmy tam Ziobrę i Kaczyńskiego, zajmijmy się sprawą. Nazwiska są mało ważne. Procedury sądowe i procesy sądowe trwają więcej niż oni brali, olbrzymią reformę sądową chcieli zrobić. Wie pan, jest po prostu gorzej pod tym względem.
Ale zgoda. Nie znajdzie pan we mnie obrońcy tego, co robi Zbigniew Ziobro w sądach. I myślę, że akurat w tej sprawie ogromna większość Polaków też będzie z panem zgodna. Tylko z drugiej strony Polacy naprawdę uważają, każde badanie to pokazuje, że sprawy w sądach toczone są zbyt długo, że zaufanie do sędziów jest minimalne, bo no, z różnych powodów powiedzmy, a jak się słucha i ogląda tych sędziów, czy pan naprawdę jest przekonany, że jak pan pójdzie do sądu, to bez względu na pańskie poglądy polityczne czy ideowe, będzie pan potraktowany tak, jak należy?
Nie jestem co do tego przekonany i tak patrzę, zastanawiałem się, czy to powiedzieć na antenie, czy nie, ale powiem. Miałem problem prawny z RMF-em. Byłem złym człowiekiem w tej sprawie. Nie najmądrzejszym. 12 lat to się ciągnęło. Więc wie pan, no, ja staram się naprawdę, może dlatego, że mam 62 lata i mam taką przeszłość, jaką mam, do refleksji, skłaniać się codziennie 10 razy i krytyczny być w stosunku do siebie, wyrzucić siebie tam arogancję taką, którą miałem. Wie pan, trzeba to zmienić po prostu.
Ale nikt tego nie chce zmienić. Znaczy, tak? Dobra, tylko wie pan, przecież jak Platforma szła do władzy, no,
ale
do
podzielam
której nie
pana
doszła.
Poglądy w tej sprawie. Uważam, że po prostu sądownictwo źle funkcjonuje. Ale nie można zmieniać tego sądownictwa pałką.
Zgoda.
I nie można po prostu w związku z tym łamać wszelkich zasad, co robi PiS. Ale musimy to mądrzej zrobić. Na pytanie, pan, jak dokładnie uważam.
Ale tylko, że wie pan, że tak naprawdę nie zrobicie tego bez PiSu znowu. Bo tak naprawdę w tej sprawie, żeby coś naprawdę, naprawdę zrobić, potrzebna byłaby większa zgoda, szersza. Być może trzeba byłoby zmienić konstytucję, być może nie. A być może po prostu trzeba byłoby to wyjąć poza spór i powiedzieć nie. W Polsce prawo stanowi Sejm, a sąd jest od sądzenia, a nie od stanowienia prawa na przykład.
Bardzo możliwe, że jak będziemy mieli większość w Sejmie, będziemy potrafili przekonać pana prezydenta do tego, żeby tego typu zmiany robić. Chociaż wie pan, z PiS-em jest naprawdę problem. Już nawet nie plując na ten PiS. No, wczoraj żeśmy przedstawili jako lewica, bo w tym materiale państwa nie było to powiedziane, więc powiem. Ta uchwała w sprawie Rosji była przedstawiona jako lewica przedstawiała ten projekt. Potem został zrobiony konsensus ze wszystkimi, wie pan, z PiS-em, żeśmy ustalili. Mamy wspólne poglądy.
Antoni Macierewicz,
byłem na konwencie seniorów, byłem na prezydium w trakcie Sejmu zwoływanym. Wie pan, no słucham po prostu, słucham jakichś rzeczy, które nigdy nie powinny paść, tak? To jest tak strasznie trudny partner, tak zakochany w swojej mądrości, mówię o PiS-ie, że naprawdę trzeba zmian. Ja uważam, że przyjdą. Patrzę na pana prezydenta Dudę. Mówiliśmy o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Byłem na ostatniej. Proszę pana, on potrafi być rozsądny. On potrafi być jako człowiek. Ja nie obrażam autorytetu prezydenta. Racjonalny, zdystansowany. I wydaje mi się, że gdyby nie był otoczony z PiSu przez tych naprawdę politycznych szaleńców, myślę, że zacznie się racjonalnie zachowywać. Wierzę w to. Wierzę w to. Może jestem naiwny, ale wierzę w to. Tak?
Panie marszałku, dobra, to wróćmy do polityki bieżącej. Rozumiem, że nie poprzecie też komisji weryfikacyjnej, bo nie poprzecie niczego, co chce PiS. Nawet jeżeli chciałby, nie wiem, śniegu na święta, to też nie poprzecie. Czy się mylę w sprawie komisji weryfikacyjnej? Komisja weryfikacyjna do spraw bezpieczeństwa, komisja, którą chce PiS powołać w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski, nie weryfikacyjna.
No, ale wie pan, dobra, przepraszam, bo się zacukałem, jaka komisja. Proszę pana, ta komisja, która ma być komisją specjalną, my złożyliśmy razem z Platformą wniosek o powołanie komisji. On jest bardzo precyzyjny, bardzo konkretny. konkretny. Wniosek został złożony, mamy swój projekt, czekamy. W tej chwili PiS mówi, nie, ten projekt wasz, ponieważ jest ważny...
Dobra, ale wy chcieliście komisję śledczą, teraz ma być komisja inna, nie śledcza, powoływana ustawą.
No tak, ale
ustawą.
Ta komisja weryfikacyjna, po co ona jest? Proszę pana, bez względu
bo
na...
Bo miałoby, jeśli się na to zgodzicie, jeśli się zgodzi na to Sejm, większe uprawnienia niż komisja śledcza.
Proszę pana, ona ma tylko jedną cechę. Jeżeli chodzi o komisję śledczą, my żeśmy wszystkie elementy, które by atakowały również i rozliczały opozycję, umieścili. Wszystko, tak? Łącznie z synem Tuska i wszystkimi historiami. Ta komisja, którą chce zrobić PiS, jest polowaniem po prostu na jednego faceta. Pan, ten gość nie jest z mojej partii. No ale po prostu ile można patrzeć na to, no nie, myślę, jak że, okładają myślę, tego myślę, Tuska myślę, po prostu że, ze wszystkich
myślę, stron. Myślę, że nie docenia pan również roli Waldemara Pawlaka, który byłby tam pewnie jednym z głównych tematów.
No to ten temat będzie również przy komisji, którą my złożyliśmy. Wie pan, no po prostu podpisałem się pod określoną rzeczą, czekam. Niestety mam pewność w tym, że PiS to, co robi wybitnie, jednoznacznie politycznie, kropka. Żeby ustrzelić jednego gościa. No. Nie podoba
panie
mi się to.
Im więcej wszyscy mówią o tej wspólnej liście opozycji przeciwko PiS-owi, tym bardziej staje się jasne, że tej wspólnej listy nie będzie. Zgodzi się pan z taką tezą?
Zgodzę się.
Dziękuję serdecznie, to moja teza.
Super, ale rozsądna, wie pan.
Znaczy, to dlaczego, pana... to dobrze, ale bo pan powiedział ostatnio publicznie, ja doskonale rozumiem pańską strategię. Pan powiedział, jestem zwolennikiem wspólnej listy. Pan jestem. To powiedział wiedząc, że pańskie słowa nic pana nie kosztują, bo tej wspólnej listy nie będzie, a musiał pan to powiedzieć, bo gdyby pan tego nie powiedział, to ludzie by pana zamordowali, że oto Czarzasty chce niszczyć i rozbijać opozycję.
Fajna teza.
Ale prawdziwa.
Fajna teza, tylko że ona jest, to co powiedziałem jest prawdziwa. Od wielu miesięcy. Proszę pana, mamy w tej chwili cztery stanowiska, czterech głównych sił politycznych. Władek Kosiniak-Kamysz mówi nie poprę jednej listy. Hołownia Szymek mówi nie poprę jednej listy.
A pan mówi chce jednej listy.
Ale niech pan posłucha. Donald Tusk mówi tak, jeżeli nie będzie jednej listy, idę sam. Pyta pan się lewicy. Ja mówię tak, ja osobiście popieram jedną listę, no, ale nie ma partnerów do tej listy.
To
tak?
ostatnie pytanie.
Dobra.
No skoro to
Szkoda.
Ma być... Skoro to ma być tak, że jednej listy wspólnej nie będzie, to może chociaż lewica zmieści się na jednej liście. Cała lewica. Jest pan za...
Mamy w tej chwili podpisaną umowę już w tej sprawie z partią Razem, żeby...
A dlaczego nie jesteście w stanie się dogadać z waszymi odszczepieńcami, czyli z PPS-em?
A skąd pan to wie?
No bo jakoś żadnej umowy nie podpisaliście.
Niech pan obserwuje życie.
I się dogadacie z
PPS-em.
Święta
idą.
Święta. Wierzyć trzeba w cuda. Ostatnie pytanie. Co trzeba kupić na święta? Jaką książkę trzeba kupić na święta? I to niekoniecznie książkę Muzy.
Wie pan co? To jest fajna sprawa. Nie... Trzeba kupić książkę i to jest dla dzieci, dla dziecka trzeba czytać dzieciom przynajmniej 15 minut dziennie. Trzeba kupić książkę. O co was proszę? Wszystko jedno jakiego wydawnictwa, byle to była dobra, fajna książka.
A pan co chciałby dostać?
Ja to rózgę, bo w tym roku nie byłem
Nie,
grzeczny.
dobra. A jaką książkę by pan chciał przeczytać?
Panie, tak mam tyle książek, po prostu, których jeszcze nie przeczytałem. Nie, powiem panu,
dobra,
nie mam,
pan czyta
nie mam
powieści,
konkretnych
bo, marzeń. Pan czyta powieści, bo pan je wydaje, a czyta pan literaturę faktu?
Czytam czasami. Wie pan, teraz nie czytałem przez... Wiem, że to nie jest
niech
ciekawa...
Pan, niech pan tam zerknie na chwilę. Fajnie wygląda, jak pan się tak kładzie. Wie pan, to będzie piękny
no,
obrazek.
No,
nie,
dobra,
to...
no, po prostu wie pan...
Nie, bo... nie musi pan tak siedzieć.
Jak mam tyle lat, to po prostu się szybko męczę i muszę się położyć.
Ja ten stół zachęcę do tego, że wie pan.
Wie pan wprowadza taką atmosferę fajną, że człowiek po prostu sobie marzy tak, jakby był w swoim fotelu. Trochę sobie...
Niech pan to przekaże koleżankom i kolegom, którzy do mnie nie chcą przychodzić, że tu jest tak miło, grzecznie, żadnych trudnych pytań.
No, z moich przyjaciół to chyba wszyscy przychodzą. Chociaż może jeden nie przychodzi.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich pańskich i nie tylko pańskich przyjaciół.
Dziękuję panu.
Zapraszam serdecznie do RMF-u. Sami państwo widzą Włodzimierz Czarzasty zawsze zachwycony. Dziękuję. Panie, do widzenia.
Dziękuję bardzo.